Drogie idiotki damskie i drogie idiotki męskie, przychodzę dzisiaj do Was z odcinkiem, który w sumie planowałam od dawna. W sensie od samego początku istnienia idiotek ten odcinek miał być takim jednym z najważniejszych, ale długo z nim zwlekałam. I czemu? Nie wiem. Chyba po prostu czekał na swój dzień i ten dzień jest dziś. Kiedy to natknęłam się na maila, który był w 100% mailem do tego odcinka i uznałam, że dziś po prostu jest ten dzień, kiedy opowiem Wam i sobie o chujowym fundamencie. I brzydko tak zaczynać od przekleństwa od razu. Trochę jakby na dzień dobry komuś skopać drzwi do mieszkania. Dlatego od teraz będę je nazywać daremnymi fundamentami. Niech tak będzie. Tak właśnie, takie właśnie są fundamenty związków, o których dzisiaj opowiem. I przede wszystkim piosenka. To jest drugi raz, kiedy ta artystka, czyli Zara Larsson, pojawia się w idiotkach. I nie bez przyczyny, słuchajcie, bo ona ma chyba same idiotkowe piosenki. I ja wcześniej recytowałam jej utwór, w którym ona śpiewa o tym, że chciałabym, żebyś zrujnował mi życie, zrujnował mi życie, zrujnował mi życie. A dziś kontynuujemy ten festiwal toksyczności. I oto piosenka Zary Larsson, Let Me Be Yours, czyli Pozwól Mi Twoją Być. Uwaga, zaczynam. Może znam siebie, ale zdaję sobie sprawę, że mogę się mylić. Wiem, że jesteś zły na moją głowę, ale nie dbam o to. Pragnę Cię i tak. Chłopcze, myślisz, że mnie znasz? O, ale nie możesz ujrzeć mojego samotnego serca. Rzeczy wyglądają inaczej rankiem. To wtedy dowiadujemy się, kim jesteśmy. Czy nadal mnie pragniesz? Bez makijażu na mojej twarzy? Bez alkoholu w Twoich żyłach? Och, czy mógłbyś, kochanie, czy mógłbyś wciąż mnie kochać? Ze wszystkimi obietnicami. Czy te słowa nadal są aktualne? Och, czy mógłbyś, kochanie? Dziękujemy Ci, Zaro, za kolejną piosenkę o miłości, którą nas uraczyłaś. I są takie historie związków, które ja dostawałam na maila i one były na bardzo różne tematy. Niektóre były o zdradach, jeszcze inne były o tam różnych typach, którzy robili, jeszcze inne o kretach, ale one miały pewien wspólny element, który, co ciekawe, w ogóle wcale nie był głównym tematem maila, ale był tak jakby reflektorem, który tłumaczył całą resztę zjawisk nadprzyrodzonych, które tam się dalej po prostu odbywały. I cała ta parada nieuczciwości albo, nie wiem, samba nieurodzaju, no w moich oczach w ogóle była mniej istotna niż na przykład te trzy pierwsze zdania tego maila. I kochani, przypomniała mi się wtedy historia mojej przyjaciółki idiotki i to będzie taka historia, od której zacznę. A było tak, że nasza przyjaciółka idiotka bardzo istotnie zakochała się w typie ze swojej pracy. I on miał wszystko. On miał żart, miał aparycję, miał świetny kontakt z ludźmi, miał fajne pasje i miał dziewczynę. Ale totalnie w 100% jej typ, tak? Siedzieli koło siebie, powiedzmy, że pracowali w sklepie sportowym. No i ona kocha sport. On też do leni wcale nie należał. Czasem mieli takie, wiecie, pracowe wypady na rowery i ona tak pedałowała dzielnie tam, gdzie on. Mieli jakieś, wiecie, tam treningi, siatkówki, żagle, no dużo aktywności. A że jego dziewczyna była tak mało dość zaangażowana w towarzyszeniu mu w przygotowaniach do jakichś tam mistrzostw w kajcie na przykład, no to nasza przyjaciółka idiotka każdy, kurwa, weekend dzielnie trenowała z nim te różne wygibasy, te, wiecie, żeby być obok. I miło sobie tam wspólnie spędzać z nim czas poza pracą. No i jak już niestety wspominałam, ty miał dziewczynę. I ja nie wiem, kto wymyślił takie powiedzonko, że kobieta nie ściana. No geniusz, kurwa, jakiś. No w każdym razie, nasza przyjaciółka miała jakiś lekko ubogi intelektualnie może wtedy czas i ona sobie pomyślała, zbije tę srakę z horyzontu, jak w szachach. Ale jednocześnie ta nasza przyjaciółka idiotka miała wiele zalet i wiele talentów, ale nie umiała grać w szachy, więc próbowała typa poderwać, zapraszać do siebie, no w ogóle bez cienia żenady. Ja nie wiem, jak ludzie tak umieją. Ja po prostu, no, ona nie dawała za wygraną. I urabiała tego gościa. I na swoje nieszczęście on był bardzo związany z tą swoją dziewczyną, bo on nie należał do ludzi, którzy w partnerce szukają jakiegoś treningowego oparcia, tylko on po prostu chciał innych rzeczy. No na przykład, żeby mu gotowała, albo żeby miała długie paznokcie i go drapała po plecach, albo nie wiem, no, żeby była mniej dominująca, tylko żeby mu prała. Kochani, mamy 2020 rok i każdy sobie może idiotkować jak chce i nie każdy chce odchodzić od patriarchatu, żeby było jasne. I są pary, w których to super funkcjonuje i nie ma co tutaj dyskutować. I tak było w tamtym przypadku. No ale na nieszczęście tego typa jego dziewczyna wolała piec innemu. i się po prostu od niego wyprowadziła. Na co ta nasza przyjaciółka idiotka oczywiście urabiała typa jeszcze bardziej i po prostu stawała na rzęsach. I postanowiła sobie, wiecie, zrobić taką taktykę w tym jego rozstaniu, że ona to będzie teraz na każde jego zawołanie. I będzie go pocieszać i wyręczać go w pracy. I typ na bank po prostu wtedy zobaczy, że ona z nim, wiecie, koksuje, pije z nim te białka. Couples who train together, stay together. No i ona po prostu jest idealną partnerką dla niego. Że w ogóle dobrze się stało. No i nie było łatwo, kochani. No, koleś był ewidentnie z tych samców, którzy, wiecie, walczą do końca. I nie zamierzał przegrywać żadnych zawodów, w jakich brał udział. I nie zamierzał wcale odpuścić swojej byłej dziewczynie. No więc do czego to doszło? Więc ta nasza przyjaciółka idiotka, jak teraz dokładnie wspomina, to urabiała tego gościa po prostu głęboko zakochanego w swojej ex. Mało tego, ona go woziła na terapię do psychologa. Terapię po jego poprzednim związku, na której tej terapii on się chciał dowiedzieć, jak się zmienić dla swojej ex, a nie jak sobie wyleczyć głowę dla kolejnej dziewczyny. No ale ta nasza przyjaciółka idiotka zaangażowała się na 200%. Tak jak w każdą sferę życia tego typa. W jego treningi, w dietę, jakieś tam wymyślała keto przekąski. No tak bardzo chciała dorównać tej swojej poprzedniczce, że sama zaczęła piec te ciasta, bo tamta piekła. Więc zaczęła robić sobie paznokcie, bo tamta robiła. I tak się zajebiście starała, tak się naginała. No rezygnowała z imprezowania z koleżankami. Nawet przestała pić alkohol, bo on nie pił alkoholu. I rzuciła dla niego palenie. I wydawać by się mogło, że skoro tak ktoś tak bardzo się stara, no to po prostu to my jesteśmy numerem jeden, no wtedy. I ona z tej własnej tożsamości zrezygnowała, żeby zasłużyć na tę miłość. Ale tym nadal był myślami pogrążony w poprzedniej relacji, żeby było jasne. I on analizował, co on może zrobić, jakie on błędy popełniał. A ona mówiła, kochany, ja tu jestem, zapomnij o tamtej. Ja też ci piekę. Ze mną możesz trenować i nic ci nie muszę wybaczać. Kochaj mnie. Ale typ kocha tamtą, która nie trenowała, ale wszystkie te rzeczy, do których tam nasza przyjaciółka idiotka się zmuszała, no to tamta robiła z uśmiechem na ustach, bo po prostu je lubiła. I kiedy już tak, wiecie, po pół roku tej inwestycji swojego czasu, swojego hajsu, braku palenia, braku picia i po tych weekendach spędzonych tylko na treningach, no to nasza przyjaciółka idiotka po prostu pękła i po prostu nastąpił rozbrysk wyrzutów na całe gospodarstwo domowe, w tym na to ciasto, nad którym kurwia pół dnia. I do naszej przyjaciółki idiotki przez te pół roku nie dochodziło w ogóle, że się nie wolno wiązać z kimś, kto ma zajętą w swoją głowę jakąś inną osobą. No po prostu to jest proszenie się o płaczki. No, są osoby oczywiście, które mają taką taktykę hop, siup, zmiana dup, ale to jest decyzja tych właśnie ludzi. Oni po prostu wtedy wiedzą, że hej, słuchaj, tydzień temu się rozstałem z dziewczyną, ale jestem już gotów na nowe. I okej, okay, są ludzie, którzy potrafią po prostu wchodzić w kolejne związki bez leczenia się po poprzednich. I jak ktoś chce, niech każdy sobie idiotkuje, jak mu się podoba. Ale jak się człowiek rzuci na wciąż jeszcze ciepły chleb, na przykład na zakwasie wyjęty z piekarnika, albo teraz w czasie pandemii pieczecie wszyscy chleb, więc proszę bardzo, można zrobić eksperyment. Więc jak wyciągniecie ciepły jeszcze chleb z piekarnika i od razu go rozkroicie, no to chleb w kubeł, no. To jest tak to samo jak sernik. No jak za szybko wyjmiecie sernik, to zanim go wyjmiecie z piekarnika i się na niego rzucicie, po prostu rozrywając go palcami i jedząc na stojąco, jak jeszcze jest ciepły, no trzeba taki sernik zostawić w piekarniku zamkniętym, tak z 10-15 minut, a nie się rzucać na niego, bo padnie i będzie po serniku, no. Nie wolno. I tak samo w sumie jest z ludźmi. No, no Boga, no to jest naprawdę, to jest słaby fundament. No. Jak się człowiek rzuci na innego człowieka, który jest tuż po rozstaniu, a już w ogóle słaby fundament jest wtedy, jak się wchodzi w relację z osobą, która jest zakochana w innej osobie, albo nieszczęśliwie i na przykład nigdy nie byli razem, albo się rozstali i to też jest nieszczęście. No to jest fatalny fundament, no fatalny. No. Chce się z kimś być w parze, a nie w jakimś mentalnym trójkącie, więc to nie powinno się angażować w relacji z kimś, kto mentalnie jest jeszcze w relacji po prostu z inną osobą, no. Bo nawet jeśli ta osoba ulegnie i powie, no dobra, no zamieszkajmy ze sobą, to nie jest sygnał, że wow, jestem ważny dla tej osoby, albo jestem ważna, bo się zgodził razem zamieszkać. Bo to tamten temat już jest zamknięty. No nie, no po prostu jesteśmy jako idiotki bardzo skuteczni w truciu ludziom dupy, no. I samo mówienie komuś, wchodząc w związek z tą osobą, że tak, że ja wszystko rozumiem, że wiem, że możesz cierpieć, będę dla ciebie podporą. Patrz przed siebie, nie na to, co było. Ja będę cierpliwa, zaczekam na ciebie. No wiecie, cierpliwym można być właśnie w tym czekaniu na prawdziwy sernik, a nie o czekaniu na czyjeś uczucia i zasługiwaniu na nie. No aż w końcu przyjdzie nasza pora, bo nasz adorator na przykład zapomni o ex albo się wyleczy z kogoś innego. No szanujmy się ludzie, no, albo przynajmniej ćwiczmy swoją cierpliwość na sernikach innych, nie wiem. I bycie w relacji z kimś, kto jednocześnie w swojej głowie jest w relacji jeszcze z kimś innym, no to jest głupi pomysł po prostu, bardzo zły pomysł. Nie robi się takich rzeczy. To jest gorsze i bardziej upokarzające niż stanie w kolejce do sklepu. Na przykład teraz się stoi w kolejkach do sklepu H&M. I to już jest upokarzające, już nikt tego nie lubi. A jeszcze gorszym fundamentem dla związku jest relacja, która się zaczyna. No i wiecie, jest raj, ten miesiąc miodowy, sam początek związku, emocje wybuchają, codziennie, wiecie, pokaz petard w naszym salonie, jakieś wszystkie meble zwiedzone, a typiara albo typ okazuje się, że mimo tego natężenia naszych hormonów w pokoju nas zdradza. I ludzie się dzielą na dwa typy ludzi. Na tych, którzy wybaczają zdrady i na tych, którzy zdrad nie wybaczają. I w ogóle nie ma kurwa dyskusji, czy to było emocjonalnie, czy to było fizycznie, czy to było po alkoholu, czy to było tylko SMS, czy to był tylko buziak. Po prostu nie i nara. Proszę się spakować, zabrać swój sok ze śmieci, proszę, avada kedavra. Koniec. Ale jest typ ludzi, którzy są w stanie zdrady wybaczyć. I słuchajcie, nasza przyjaciółka idiotka wybaczyła zdradę na samym początku tych ich relacji. I totalnie w trzecim miesiącu miodowego miesiąca, kiedy to nawet nie było jeszcze pierwszej kłótni, nie było w ogóle oznak tego, że się może znudził. A w dodatku sama była wcześniej w takiej z nim wątpliwej relacji, powiedzmy, bo zaczęli się umawiać, kiedy on jeszcze był ze swoją ex. No i każdy idiotkuje jak chce, tak? Ale jak się wchodzi w związek z kimś, kto zdradzał kogoś z nami, no to jakby na to nie patrzy, no istnieje prawdopodobieństwo, że historia zatoczy koło i jest po prostu typem zapominalskim. Oczywiście nie ma na to reguły, no żeby było jasne. Nie wydaję tutaj żadnej oficjalnej ekspertyzy. To tak jak się, nie wiem, z czymś, co się kupi. Na przykład kupujecie magnetowid i on po miesiącu się psuje. I oddajecie go na gwarancję i zaczynacie przygodę z tym magnetowidem od nowa po prostu. I istnieje szansa, że to jest wadliwy model, i po prostu on się psuje, bo mu się wciąga w ten film. Ale niekoniecznie. No, może się okazać, że w ogóle świetnie będzie działał. Już w ogóle nigdy nas nie zawiedzie i będziemy sobie na nim oglądać co święta Love Actually i Pretty Woman w Wielkanoc. No, nigdy nie wiadomo. Ale no, jak ktoś zdradził raz, to jest więcej niż mały cień szansy. Są dwa cienie szansy, że to się znowu stanie. Więc jeśli się związek zaczyna od zdrady, no to nie jest to najlepszy fundament. No. Tak jeśli chodzi o fundament budowania poczucia zaufania do kogoś. No, na pewno gorszy, jak się człowiek po prostu zakochuje i ma się miesiąc miodowy po prostu od razu. Ale co zrobiła nasza przyjaciółka idiotka, jak się dowiedziała? No oczywiście nastąpił pewien kryzys. Typ zbierał cęgi. Było kilka takich cichych dni. No ale co zrobiła? No wybaczyła. Ale od tego czasu już musiała mieć uszy postawione. I za każdym razem, jak on zabierał, nie wiem, telefon do toalety, to zamiast myśleć, że on po prostu ogląda na kiblu Instastory jakieś tam przypadkowe, ekskluzywnego Menela na przykład, to już miała kiszki skręcone ze stresu, że on znowu na pewno gada z tamtą dziewczyną. I to samo jak zostawał na przykład dłużej w pracy i mu się plany zmieniały. No co oczywiście się działo, no bo się czasem plany zmieniają. I ona się czepiała go. Oczywiście nie bez powodu, bo on dawał powód, udowadniając, że jest typem zapominalskim. No i jak czuł, że ona już ma te uszy postawione i jest bardzo czujna, no to jemu też spadła radość z takiego związku, bo się czuł, jakby był na egzaminie na prawo jazdy, no, a nie w relacji, no, i cały czas ktoś ci patrzy na ręce. No i co, kochani, no, sytuacja patowa. Utrata zaufania na samym początku tego maratonu miłosnego zaskutkowała tym, że się skończył miesiąc miodowy, a zaczął się kryzysik, no. I im bardziej ona osaczała, tym bardziej typ chciał szukać przecież takiej niezależności i wolności. No i wtedy ona jeszcze bardziej go osaczała i zaczęły się kłótnie. Ogólnie to niemiło, no. Bo zdrada albo po prostu lawina kłamstw, to nie jest najlepszy fundament dla związku, powiedziałabym. No jest to lichy fundament. Jeden z najlichszych fundamentów. No ale to nie koniec, kochani. Lista tych daremnych, słabych fundamentów jest bardzo długa. Możemy do niej dopisać też taką sytuację, bardzo trudną i bolesną zresztą. Jest to taka sytuacja, że poznajecie kogoś, warunki spotkania są bardzo romantyczne i wy potrzebujecie tego romantyzmu. Otwiera się nad wami, wiecie, sklepienie niebieskie, żeby was wciągnąć w niebiańską podróż miłosnych rozkoszy. I endorfiny wam szaleją. No wszystko się zgadza, no jest fantastycznie, ale okazuje się, że ta osoba, z którą się planujecie związać, jest uzależniona. I są różne uzależnienia. I jako ludzie my jakoś sobie w ogóle postanowiliśmy wartościować z jakiegoś powodu uzależnienia i mówić, które są mniejszym problemem, a które są większym. No bo przecież nikt by się nie chciał wiązać z heroinistą, ale na przykład z typem uzależnionym od pracy już jakoś nam jest łatwiej. A każde uzależnienie jest chujozą, no i w każdy jakiś sposób wpływa przecież na rzeczywistość i na relacje międzyludzkie, więc to nie jest takie wcale jasne. Może się zdarzyć na przykład heroinista, heroicznie dążący do czystości i tacy też się zdarzają. I przecież jest bardzo znany psychoterapeuta pan Rutkowski i sam on się zmagał z uzależnieniem i prawie umarł, a teraz jest rozchwytywanym terapeutą i autorem książek. A może się też trafić z drugiej strony typiara uzależniona od pracy. I niby fajnie, taka pracowita osoba przecież jest podziwiana w społeczeństwie. A przecież to też wpływa negatywnie często na relacje z ludźmi. No i kochani, no klops, no. Każde uzależnienie tutaj w tym kontekście fundamentów związku może być nie okej, no bo każde uzależnienie uruchamia ten sam przycisk w mózgu, no. Wszyscy mamy układ nagrody, no i każde uzależnienie uruchamia ten sam przycisk, no. I on bardzo lubi być, nasz mózg, nagradzany. No ale to sobie można przeczytać w mądrych książkach. A ja nie jestem neurologiem ani neurobiologiem, ale lubię mózg. Więc dostałam bardzo, bardzo wiele maili w związku z osobą uzależnioną i chcę zrobić o tym osobny odcinek, ale nie chcę go zrobić sama, tylko chcę to zrobić odpowiedzialnie, bo to było głupie, żebym to zrobiła sama. Potrzebuję do tego kogoś mądrego i po prostu w ścisłej współpracy z jakąś mądrą fundacją i spoko, ogarnę to sobie, mam już kontakty. Ale postanowiłam wspomnieć o tym, w tym odcinku też, że wchodzenie w relacje z osobą uzależnioną nie jest najlepszym fundamentem związku. No nie jest to, słuchajcie, trampolina obsypana różami. To jest zajebiście trudna sytuacja. Ale idiotki męskie i damskie mają oczywiście w głowie ten świetny tekst, to przeświadczenie, że my ich zmienimy. Że my zmienimy absolutnie wszystkich uzależnionych, no bo skoro my nie jesteśmy uzależnieni, to przecież można nie być uzależnionym. No nie, no jest to naiwne i uzależnienie tak nie działa. To jak z depresją, no nie leczy się tego, wiecie, bieganiem. I są sytuacje, że można oczywiście wchodzić z kimś w relacje i nie wiedzieć, że ktoś jest uzależniony. Tak jak na przykład jest z uzależnieniem od pornografii albo od hazardu. I przeczytam też listę od takich idiotek i idiotków w tym innym odcinku. Ale można też wiedzieć, że ktoś jest uzależniony. Albo ma problem z uzależnieniem od alkoholu albo od narkotyków. I idiotki często myślą na początku, że to jest prosta sprawa. Bo dla osoby nieuzależnionej wyjście z uzależnienia to jest w ogóle kwestia wyboru. I na przykład jak się kogoś bardzo pokocha, to się wtedy przestaje coś robić. Albo się ma dla kogo, to się przestaje. I nasza przyjaciółka idiotka miała dziewczynę, którą jak poznała, no to coś tam jej świtało, że może być uzależniona od alkoholu. Ale tak zwykle, wiecie, uczucia, ta nowość, bo to była ta jej pierwsza dziewczyna w życiu, było lato, więc nie wiem, czy wiecie, ale wiosnę i lato się wszystko wydaje beztroskie i wszyscy się bardzo łatwo zakochują. No i jak się poznały, no to tamta jej dziewczyna mówiła, że ona nie może pić, bo ona kiedyś miała problem z alkoholem i straciła przez niego prawo jazdy, bo jej odebrali. No i jeszcze tam te 3 miesiące i ona to prawo jazdy będzie mogła znowu posiadać i samochód stoi u taty w garażu, w ogóle odliczamy dni. No i ta nasza przyjaciółka idiotka to totalnie rozumiała, a wręcz, wiecie, to było takie kuszące, że takie wow, jaki ma silny charakter. Chodziły razem na imprezy, że tam tyle było okazji, żeby się, wiecie, zdryngolić, a tamta nie piła i opiekowała się tą naszą przyjaciółką idiotką i nawet jej trzymała szklankę z piwem i nawet tej pianki nie spijała. No więc to dla naszej przyjaciółki idiotki to było, wiecie, taki kurwa test na siłę charakteru, że wow, silna baba. No i nie dość, że tam odważna, bo uprawiała żużel, nie dość, że studiujesz jakieś biarstwo, więc też artystyczna dusza. No i na dokładkę jeszcze sama wyszła z uzależnienia, więc to już w ogóle, wiecie, szapoba. No i strzała amora przybiła naszą przyjaciółkę idiotkę w samo centrum wakacji I wszystko byłoby super. Jakieś tam małe kłótnie, jakieś niesnaski. No ale to był jeden wielki miesiąc miodowy. Jeździły sobie pod namioty w Bieszczady, tamta ją zabrała na żurze. No love story, jak z below her mouth. No, fajerwerki, miłość, przepięknie. Ale minęło lato i przyszła jesień i aura się troszeczkę, że tak powiem, zepsuła. I miał miejsce przykry wypadek. A mianowicie dziewczyna doznała kontuzji na żużlu. I sobie coś tam uszkodziła z kręgosłupem. I zaczęła się bardzo duża próba alkoholowa. No bo wiecie, no trudna sprawa. No, łatwo jest rzucić palenie i sobie nie palić, jak się ma życiową górkę. I wszystko nam wychodzi. Ale pierwszy większy stres i pierwsze, co mózgowi przyjdzie do głowy, no to właśnie, że do głowy, no to, że pojawi się głód nikotynowy. No i tak się też stało z jej mózgiem. No i pewnego razu, jak ta nasza przyjaciółka idiotka nie mogła się dodzwonić, a później się nie mogła dobić do mieszkania swojej dziewczyny, no to do niej dotarło, że coś się musiało stać. I to był samiutki początek ich związku. Trwał on z 2 miesiące. Był to bardzo intensywny po prostu miesiąc wakacji. I nie ma nic przykrzejszego, niż jak na samym po prostu początku, jak mamy ten haj cukrowy, związkowy, coś takiego się stanie. Jest to jak nagłe, bliskie zderzenie z betonem. Jak po miesiącu widzisz swojego partnera albo partnerkę i najpierw z tego, wiecie, zauroczenia i z tym, jaka to dzielna ta osoba jest, odważna, jak sobie radzi pięknie z tym uzależnieniem, że wow, i w ogóle przecież tak się człowiek zakochuje w innym człowieku, to na początku trwa wielki festiwal zadowolenia i zachwytu no, tą osobą i idealizowania jej. A później się nagle odkrywa, że taka osoba wcale nie jest Bogiem i nie jest nawet taką... No nie jest odlana dla nas jak czekoladowy królik Lind. Nie jest z najczystszej czekolady, tylko z człowiekiem. No. Przeczytam wam też maila od przyjaciółki idiotki, która nazwała go związkiem z typem chmurką. I która również weszła w związek z osobą uzależnioną. I ona akurat miała świadomość tego na samym początku. No, po prostu przeczytam. 27 lat żyłam sama, a 7 lat w związku platonicznym, gdzie chodziło o to, że jesteś taka fajna, mogę się z tobą obgadywać problemy z moją dziewczyną, ale nie możemy być razem, ale ty możesz się mną opiekować. No więc byłam. Chociaż nie byłam obiektem cielesnego zainteresowania. Nawet miałam nadaną przez Platona męską ksywkę. Byłam na 7-letnim obozie friendzone. Dlatego poznanie w wieku 27 lat kolesia, który mówił o mnie moja kobieta, było jak wygrana w totka, jak spełnienie marzeń nastolatki, którą nadal byłam, bo jak się uznać za dorosłą, kiedy ma się 27 lat i jest się kolegą. Poznany na sympatii, bo jak inaczej. Po pierwszym spotkaniu powiedział, jesteś moją kobiecą bratnią duszą. Kwiatki, kawy, całowanie się w deszczu, pierwsze doświadczenia, te seksualne też pierwsze. Po miesiącu zapytał, czy widziałam jakie fora ma polubione na Facebooku, bo to dla niego ważne. Bo on lubi, i tutaj znana nazwa, jest to takie forum dla narkomanów, gdzie podpowiadają sobie, ile czego można wziąć, żeby być na haju, ale nie przegiąć. Farmaceutyczne Eldorado. I mój mózg nie krzyknął wtedy, uciekaj. Mój mózg chciał się przytulić do kogoś, kto go dotknął i uznał, że jednak jestem płci żeńskiej. Zostałam. Upewniłam się tylko, że to tylko trawa. Że on tylko łapie chmurki dla przyjemności. Że kiedyś brał kwas, żeby pokolorować świat beze mnie, ale teraz to już tylko trawka. Dla określenia dysonansu między nami mi też się zdarzyło palić trawę na studiach, może z 5 razy. Poza tym z używek tylko kawa i alkohol. I tak 2,5 roku później wmówił mi, że to ja jestem uzależniona. Od środków przeciwbólowych, kawy i jedzenia. Mam nadwagę. Pozwoliłam mu palić u mnie. Palił kilka razy w tygodniu. Opalał lufkę. Co to znaczy, dowiedziałam się od koleżanki przypadkiem, że opalanie lufki to jak dopalanie znalezionego na ulicy peta. Dno dna. Zostałam. Pisałam usprawiedliwienia. Bo matka alkoholiczka, bo nie ma przyjaciół, bo ma tylko mnie, bo nie robi nic złego, nie kradnie, nie bije. No w sumie dobrze, że jest. Po 5 roku naszego związku zmarł mi dziadek. Dziadek, którym musiałam się zająć, z Alzheimerem. Podjęłam decyzję, że najmądrzej będzie oddać go do ośrodka, w którym będzie miał całodobową opiekę. Znosiłam komentarze rodziny. No ogólnie niewesoła historia. Gdy dziadek zmarł, wieczorem, po całym dniu załatwiania spraw pogrzebowych, czekałam na łapacza chmurek. Potrzeba oparcia się na kimś wywalona w kosmos, a łapacz chmurek przyjechał ujarany, wesoły, śmieszkował. Na moją chęć wylania uczuć powiedział, że nie chce słuchać dziś smutnych historii, bo go to dołuje i odleciał w radość. Nie wierzyłam. Pokłóciliśmy się oczywiście, trzasnął drzwiami, bo on nie będzie się mną zajmował, tak jak ja się nie zajęłam swoim dziadkiem. Wtedy już mózg mi krzyknął, uciekaj. Uciekłam. Zostawiłam. Płakał, błagał, dałam radę. Przez 5 miesięcy olewałam żenujące wiersze o moich oczach. Zdjęcia ze spaceru z tekstem, że szkoda, że nie macie przy mnie. Albo jesteś jedyną kobietą, która pokazała mi, co to miłość. Przy tobie jestem mężczyzną. Olałam, ale tęskniłam jak pies przywiązany do drzewa. Po 5 miesiącach wylądowałam w szpitalu na pilnej operacji. W noc przed operacją o 4 w nocy dostałam SMS-a, że tęskni. No i przerażona operacją złamałam się. Odpisałam. Umówiliśmy się na spotkanie i od pierwszego spotkania po operacji wróciliśmy do siebie, jakby przerwy nigdy nie było. Powiedział, że jest na terapii, że się zmieni, że kocha, bla bla bla. Znany scenariusz. Na przestrzeni miesięcy odkrywałam kolejne rewelacje. Że na terapii nigdy nie był, że jednak nadal pali, że jednak nie był tam, gdzie mówił, że będzie palił, bo nie robi nic złego, że przecież mi nie każe palić, więc pierdolę z tym współuzależnieniem. A ja coraz bardziej świadoma tego, co mi to robi, coraz bardziej musiałam dusić swoją dumę, honor i szacunek do siebie. Jak chciał wychodzić, padałam mu do nóg i błagałam, żeby został, zasłaniałam drzwi sobą, więc zmusiłam go do uderzenia mnie, w cudzysłowie. Dla równowagi były prezenciki bez powodu, choć na 30 urodziny nie dostałam nic, bo mamy inną filozofię odnośnie urodzin. Buziaczki przez sen, choć odpychanie jak przytulałam w ciągu dnia, bo go łaskoczę. I wspólne spacery, bo tak miło spędzać wspólnie czas. Ale na spacer konkretną trasą, bo trzeba było zebrać pokemony. Zaczęło się też przesuwanie granic. Będę palił, będę ujarany przyjeżdżał, chcę palić u ciebie w domu. To był mój ostatni bastion. Pal, ale nie u mnie. Niestety wczoraj nie wyszło. Wczoraj powiedział, że albo zajara u mnie, albo jedzie do siebie, bo w majówkę to on chce zajarać i pograć w CS-a. Powiedział to 35-latek. I wtedy w mojej głowie pojawiła się myśl, że 2 lata temu miałam siłę, żeby zadbać o swoje granice i powiedzieć dość. Że moja godność była tam, gdzie być powinna, a nie w dupie. I po raz drugi powiedziałam dość. Zabroniłam pisać, dzwonić, kazałam mu wyrzucić siebie z pamięci. Zabroniłam myśleć, choć pewnie bardziej mówiłam do siebie. I teraz 24 godziny po tym chodzę po ścianach i błagam los i wszystkie siły wyższe, żeby go opamiętały i żeby wrócił i się zmienił. I żeby te 2,5 roku było po coś. Żeby nadać sens temu złu, jakie znosiłam. A moje 3 przyjaciółki w tej samej chwili błagają los, żeby zniknął on, a żebym wróciła ja. A ja walczę ze sobą, żeby nie zadzwonić i nie błagać. Poza 3 przyjaciółkami moje otoczenie nie ma pojęcia, że byłam z nim w związku, że działo się to, co się działo, że siniaki na rękach nie są od zaczepiania o klamkę, że najzabawniejsza i najsympatyczniejsza Magda, jaką znają, potrafi paść na kolanach przed człowiekiem, który ją wyzywa i prosić, żeby choć udawał, że kocha. Jeśli zrobisz odcinek o współuzależnionych, powiedz proszę, że to niszczy życie, choć wydaje się, że życia poza uzależnionym nie ma i że lepiej być samą niż też samą, ale poniżaną przez kogoś. Ściskam cię mocno, Magda. Imię wymyśliłam. No i jest to bardzo smutna historia. No. I oczywiście się znajdą takie osoby, które powiedzą, że wiecie, widziały gały, co brały. Bo oczywiście to jest kurwa najprostsze, co można powiedzieć. I jeszcze, który może powiedzieć po prostu mało empatyczna osoba. Ale my nie jesteśmy takimi osobami i nie mówimy takich rzeczy. Natomiast wchodzenie w relacje z kimś uzależnionym i ze świadomością, że ta osoba jest uzależniona, ja nie zamierzam tego opiniować, bo to są tematy dla dorosłych i nie istnieje ani jedna osoba na świecie, która powie, co robić i czy warto, czy nie warto wchodzić w relację z osobą uzależnioną. A jeśli jest taka osoba i ona to mówi, to jej nie słuchajcie, bo nikt nie ma w ogóle prawa takich werdyktów wydawać. No, żaden terapeuta, żaden ekspert, no nikt. Więc to jest bardzo trudna sprawa, no. Ale czego ona wymaga? To chłodnego myślenia. A nikt, który jest zakochany, w ogóle nie myśli z wyłączeniem emocji. Także no, dla jasności, dla niektórych ludzi to przecież będzie czerwona flaga i będą uciekać, ale z drugiej strony są też takie idiotki, które poczują, że to jest challenge, że ja go zmienię, albo ja ją zmienię, albo że uda im się to zaakceptować i jakoś się dostosować do no to zupełnie nie swoich standardów. Albo tak jak nasza przyjaciółka idiotka, że łatwiej będzie pisać usprawiedliwienia niż spojrzeć prawdzie w oczy, że jesteśmy po prostu, że nie jesteśmy okej po prostu z tym, co ta druga osoba robi. Więc bycie z osobą uzależnioną oraz bycie we współuzależnieniu to są dwa grube tematy. No i żeby móc o nich w ogóle dyskutować, to trzeba sobie znaleźć jakąś mądrą osobę, która o tym mądrze powie i ja się postaram to zrobić. Warto jednak chyba głośno powiedzieć, że to jest bardzo popularny problem, no i bardzo częsty i nikt nie jest przez to w nim sam. Żadna idiotka albo ani męski idiotek również. Natomiast ostatnim takim totalnie fatalnym startem dla związku jest po prostu bycie skończonym kłamcą no, albo kłamczuchą i no, nic tak nie studzi gorących uczuć jak pierwsza kłótnia. I ten, wiecie, taki moment, że trzeba komuś powiedzieć, że nas za przeproszeniem wali w chuj. I wtedy, wiecie, się obraża, albo się nie odbiera telefonu, ale oczywiście się jednym okiem patrzy, ile ten ktoś razy do nas dzwonił. Bo zazwyczaj nie jest to jakimś końcem relacji, bo wszyscy kłamią i my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszyscy nas okłamują. Od pana hydraulika, co nas liczy, wiecie, razy cztery, przez polityków, no i się nagle okazuje, że kłamanie jest okej. I że wszyscy są okej. No a jak, jeśli jeżeli jeszcze nasi starzy sobie na przykład nawzajem siebie okłamywali w takich sprawach, że tak, tak, zakupy zrobione, a się okazuje, że lodówka pusta. Albo mówili, że tam gdzieś nie pojechali, bo były korki, a my wiemy, że wcale nie było tych korków, bo byliśmy w samochodzie. No i jakże tak widzimy, że nasi starsi na przykład siebie nawzajem okłamują, no to później wyrastamy na dorosłych, którzy nie widzą w tych kłamstewkach w ogóle problemu. No i często się zdarza tak w ogóle, że, no, że my wiemy, że ktoś nam opowiada bajkę, ale my przytakujemy i że tak, tylko że się nie chce nam wdawać w tę dyskusję i kogoś demaskować. No, bardzo upierdliwe uczucie. I tak jak widzimy, że ktoś opowiada nam jakieś bajki takie niewiarygodne i sobie myślimy, o, to na pewno on tak, bo on potrzebuje więcej mojej uwagi. Albo kłamie dlatego, że na pewno mu wstyd, że jako dziecko nie jeździł na narty. Dlatego kłamie, że był na nartach 100 razy. My jesteśmy mistrzami przecież w pisaniu usprawiedliwień. No, kto jak nie my. No. I mam nadzieję, że to jest jasne. Ja to nikomu nie daję rad, bo to przede wszystkim jestem nikim, żeby dawać rady. Ja po prostu opisuję to, co widzę i o czym słucham i o czym czytam. I nie mam prawa, żeby wam doradzać. No ale ja nie mówię tu nic odkrywczego. No, wchodzenie w relację, na której początku widać 1000 czerwonych flag, jest ryzykowne. I z tego mogą wyjść płaczki. I są oczywiście związki, które potwierdzają regułę i sobie mogą siebie postawić za wzór, że... No, że udało im się na przykład zbudować super związek mimo różnych przeszkód na samym początku, że wysiłki się opłaciły, że dbanie o relacje zaprocentowało. I tak jest, no. Nie będę się kłócić, no. Dlatego ja i tak bym wam nie dawała rad, bo cechą każdej idiotki i idiotka jest fakt, że nikogo nie słuchamy. I choćby nasz mózg nam dawał 100 myśli, że czegoś nie powinniśmy, no to my i tak to zrobimy, bo serce jest najważniejsze. No. Także to tyle na dzisiaj. Przygotowywałam ten podcast 4 dni, bo była bardzo ładna pogoda, że nie mogłam skończyć tego, bo szkoda mi było siedzieć w domu. Ale dzisiaj jest brzydko, więc łatwiej mi było go nagrać. Także żegnam was, idiotki damskie i męskie. Miłego dnia i cieszę się, że mogę być głosem w tle waszego sprzątania i biegania. Do pa!